rozbrojenie. Szybko wyjaśnił się powód ogólnego zamieszania. Okazało się, że rejon, w którym znaleźliśmy się wraz z kilkoma tysiącami żołnierzy i oficerów AK, jest jedną wielką pułapką obstawioną przez wojska sowieckie. Już na początku, nocą obserwowaliśmy niepokojące rakiety świetlne. Kiedy zaś za dnia zatrzymaliśmy się na odpoczynek na wielkiej leśnej polanie, zaczęły pojawiać się i krążyć nad nami samoloty radzieckie. Część z tak zwanych kukuryźników zrzucała ulotki z żądaniem natychmiastowego poddania się, część zaś ostrzeliwała nas seriami z karabinów maszynowych. Powstał zamęt i kompletna konsternacja naszego dowództwa. Co robić? Obowiązywał ciągle rozkaz niestrzelania do jednostek sowieckich, a władze londyńskie nakazywały traktowanie Armii Czerwonej jako sojusznika. Wytworzyła się zupełnie dramatyczna sytuacja. Odezwały się pojedyncze strzały, a w ogólnym zamieszaniu nie bardzo było wiadomo, kto do kogo strzela. W dodatku pojawiły się przed nami sowieckie czołgi. Zrozumieliśmy, że dalsza droga w kierunku Puszczy Rubnickiej jest odcięta. W stosunku do bolszewików, ja i moi najbliżsi koledzy mieliśmy zawsze jak najgorsze przeczucia. Również większość żołnierzy, zwłaszcza tych starszych, przejawiała obawy i ogólną niechęć do współpracy z Moskwą. To był zamaskowany wróg, któremu nie dowierzano. Jak dowiodła tego historia ostatnich lat oraz mające nastąpić wydarzenia najbliższych dni, nasze obawy i nieufność były w pełni uzasadnione. Uznanie Rosji za największego, najbardziej znienawidzonego, najokrutniejszego i długotrwałego wroga nie było żadną rusofobią, czy jakimś uprzedzeniem, było po prostu wynikiem historycznych faktów i zwykłej ich analizy. Niemal jednocześnie, w drodze na koncentrację, dotarła do nas złowroga wiadomość o podstępnych aresztowaniach naszej kadry dowódczej. Jak już nadmieniłem, generał Wilk pertraktował z dowódcą frontu w sprawie utworzenia polskiego korpusu AK działającego u boku dywizji sowieckich. Zwiedziony zręcznie udaną uprzejmością i życzliwością wyższych oficerów radzieckich w dniu 17 lipca, przybył na kolejną naradę do sztabu radzieckiego. Tam, wraz z towarzyszącym mu szefem sztabu AK, został zdradziecko aresztowany i osadzony w więzieniu. W parę godzin później w podobny sposób jak zbrodniarzy aresztowano dalszych trzech wyższych oficerów dowództwa. Nie dość tego, w tym samym dniu w godzinach popołudniowych, we wsi Boguszew w czasie narady, podczas której 40 naszych dowódców i oficerów średniego szczebla miało być jakoby dekorowanych radzieckimi odznaczeniami za udział w walkach o Wilno, znowu nastąpiło perfidne rozbrojenie i aresztowanie polskiej ekipy. Można sobie wyobrazić, jak wstrząsająco i porażająco podziałały na nas te wiadomości. Czekaliśmy na dalsze wypadki, przeczuwając już, że wszystko co najgorsze może nas teraz spotkać. Wśród młodszych oficerów, którzy nam tylko pozostali, atmosfera była napięta do ostatnich granic i zapanowała kompletna dezorientacja. Należało podjąć błyskawiczne decyzje, stawiać opór, dać się rozbroić, czy też rozwiązać oddziały i pozwolić na indywidualne ucieczki. Wobec broni pancernej i lotnictwa byliśmy bezsilni i opór na dłuższą metę był niemożliwy. Ponadto konfrontacja zbrojna z Sowietami mogłaby być poczytana nam za przejście na stronę niemiecką. Ostatecznie wybór pozostawiono poszczególnym oddziałom. Część zgrupowań, które dotarły do Puszczy Rubnickiej, zdążyły się wymknąć z okrążenia. Inne postanowiły się przedzierać w kierunku Puszczy, a potem na południe w kierunku Warszawy, a jeszcze inne by uniknąć rozbrojenia, aresztowania i wywiezienia, rozwiązały się umożliwiając pojedyncze próby wydostania się z kotła. Brygada Szczerbca zastosowała odmienny wariant. Podzieliła się na trzy grupy, z których jedna miała przedzierać się na zachód, druga ratowała się na własną rękę, natomiast trzecia, pozorując, że to całość brygady, miała się poddać. Nasz oddział, podobnie jak wiele innych, znalazł się w szybko zacieśniającym się okrążeniu. Wobec pojawiającej się coraz większej liczby jednostek sowieckich, w tym sporej ilości czołgów oraz patroli konnych, wszelka ucieczka stawała się prawie niemożliwa. Wreszcie nadeszła chwila ostateczna. Pamiętam, jak nasz porucznik, o ile się nie mylę o pseudonimie Jan, blady jak ściana, w największym podnieceniu przybiegł i krzyknął do nas z rozpaczą. Przed chwilą Sowieci zakomunikowali mi, że jesteśmy otoczeni i jeżeli się nie poddamy, natychmiast rozpoczynają ogień, musimy kapitulować. Wychodziliśmy z lasu ze spuszczonymi głowami. Ciągle jeszcze z bronią w ręku szliśmy gęsiego przed siebie, w ciszy przerywanej jedynie co chwila salwami z karabinów maszynowych i pokrzykiwaniami konnych żołdaków z wymierzonymi w nas pepeszami. Samoloty nieustannie śledziły każdy ruch naszych oddziałów. Opuszczaliśmy rejon Puszczy Rudnickiej, który stał się miejscem szczególnie tragicznym w historii wileńskich oddziałów AK. Jeszcze długo po naszym rozbrojeniu i aresztowaniu NKWD przeczesywało te lasy w poszukiwaniu ukrywających się tu polskich partyzantów. Po wyjściu z lasu na zalane słońcem pola, złociste łany zboża potęgowały jeszcze blask światła słonecznego, a oślepione oczy powoli przyzwyczajały się do nadmiaru tej jasności. Można było zauważyć, że ilość eskortujących nas czerwonoarmistów wyraźnie się zwiększyła. Łatwiej też było teraz bliżej im się przyjrzeć. Znowu zobaczyłem te same prymitywne, dzikie twarze, jakie zapamiętałem z roku 1939, przerażający obraz barbarzyńskiej dziczy. To był ponowny szok, gdy się patrzyło na tych azjatyckich zbirów. Dla nich życie ludzkie, łącznie z własnym, nie miało żadnej wartości, a w oczach widać było jedno dominujące uczucie wielkiej nienawiści i zemsty za własną nędzę i niedorozwój. Idąc dalej miedzami wśród złotnistych zbóż i patrząc, jak ich bachmaty tratują polskie pola, nasuwały się smutne refleksje o ludzkim losie i człowieczym przeznaczeniu. Osaczeni jak zwierzyna przez sprzysiężenie złych mocy, chroniliśmy się instynktownie w świat wewnętrznych myśli. Przepełnieni bólem i żalem próbowaliśmy się ratować przed rozpaczą okruchami jakiejś nadziei i optymizmu. Rozpoczynaliśmy nieznaną odyseję, współczesną epopeję przeznaczenia. Ze zwierzonymi głowami szliśmy dalej przed siebie, jeden za drugim. Wśród grobowej ciszy odzywały się jedynie pokrzykiwania poganiaczy. Sporadyczne, krótkie serie karabinowe i pojedyncze strzały miały nam uświadamiać, że jesteśmy dokładnie pilnowani. Oddawano je w wypadkach indywidualnych ucieczek, a często tylko na postrach. Oglądając się do tyłu wśród falistego terenu, widać było niekończący, wijący się potok naszych żołnierzy. Patrząc za siebie, jeszcze jakby podświadomie szukaliśmy jakiegoś ratunku czy cudu, który nas ocali. Ale nic się nie działo, ani ruchome, palące słońce tak samo przyświecało zarówno katom, jak też ich ofiarom. Z tych ponurych rozmyślań wyrwał nas narastający stopniowo i powtarzający się okrzyk: Bracajcie Aruja! Bracajcie Aruja! A zaraz potem polski rozkaz złożyć broń. Trudno wyrazić słowami, jak bardzo przygnębiająca i tragiczna była to chwila, kiedy kolejno podchodząc jeden po drugim rzucaliśmy na bezładny stos karabiny i pistolety. Każdy szczęk padającej stali przeszywał na wskroś serce, a bezsilność i poczucie klęski dławiło aż do bólu. Niektórzy starsi koledzy ze łzami w oczach ukradkiem całowali rzucaną przez siebie broń. Dla nas młodzików, niezahartowanych i niedoświadczonych, ale pełnych zapału z głowami nabitymi wzniosłymi ideami, tak poniżająca kapitulacja bez walki i bez krwi była szczególnym ciosem i dramatem. Muszę też wspomnieć, że wielu starszych kolegów w czasie marszu rozmontowywało i wyrzucało ukradkiem niektóre części broni, by nie dostała się sprawna w ręce sowieckie. W duchu odczuwaliśmy wtedy jakiś głęboki żal do Boga i ludzi, że znowu zniewala nas ten sam odwieczny wróg, który tyle krzywd i cierpienia wyrządził polskiemu narodowi. Rodząca się w sercu gorycz i zwątpienie zatruwały nas i obezwładniały swym jadem. Po złożeniu broni, zszokowanych i zrezygnowanych prowadzono nas dalej pod silną strażą z wymierzonymi lufami karabinów. Dopiero po pewnym czasie, na dużej łące położonej łagodnie na zielonym wzniesieniu, zarządzono postój i zbiórkę. Siedzieliśmy tam w niemiłosiernym upale głodni i spragnieni przez dobrych kilka godzin. I znowu przez głowę przewalały się, kłębiły i roiły same przygnębiające myśli i uczucia. I choć wokół złociły się zboża, rozpościerał się błękit nieba i zieleniły się trawy, Nam przyszłość jawiła się w najczarniejszych kolorach. W międzyczasie specjalne oddziały NKWD dokonywały wśród nas selekcji. Szybko zorientowaliśmy się, że chodziło głównie o wyłapanie spośród zatrzymanych oficerów i podoficerów. Kiedy wreszcie rozległ się przykaz padnimajcieś, pognano nas dalej popędzając i pokrzykując bez przerwy paskariej. Paskariej. Zagrożono nam z całą surowością, i to kilka razy, że każde najmniejsze oddalenie się od kolumny, czy też jakakolwiek próba ucieczki karana będzie śmiercią. Tym razem wyszliśmy z pól i posuwaliśmy się dużą, szeroką kolumną, która w miarę upływu czasu rwała się i deformowała. Ja oraz wielu z moich kolegów, pomimo ostrzeżeń, zastanawiało się nad ucieczką. Okoliczności stały się bowiem mocno sprzyjające. Zachęcały do tego liczne zarośla, krzaki i zagajniki, między którymi przechodziliśmy. Kiedy lasek gęstniał, co chwila wyskakiwało z kolumny po kilka skulonych postaci i szybko znikało w gęstwinie. Nasi czerwoni żołdacy, jeśli coś takiego zauważyli, posyłali w gąszcz, na oślep parę serii karabinowych, okraszając je głośnymi, soczystymi przekleństwami i okrzykami. To, co nas dziwiło, nie kwapili się do jakiejś bardziej zaangażowanej pogoni. Albo nie było im wolno opuszczać posterunku przy kolumnie, albo też po prostu bali się zapuszczać w ciemne zarośla. W naszym gronie po krótkiej naradzie, dwóch moich przyjaciół zdecydowało się nagle wymknąć niepostrzeżenie i dać drapaka w las. Tak szybka decyzja podyktowana była obawą, że przy dalszym marszu mogą się nie powtórzyć tak sprzyjające warunki. Po dalszych paru godzinach uciążliwego marszu w upale, bez wody i jedzenia, ledwo żywi dotarliśmy wreszcie do celu. Były to miedniki, które okazały się być naszym obozem przejściowym.